Przed mikrofonem brat Piotr Jordan Śliwiński. Prawda.
Szczęść Boże Państwu. Kontynuujemy nasz słowniczek, nasze wprowadzenie we filozofię. I po tym, jak Państwu starałem się opowiedzieć, co to jest w ogóle filozofia, co to za zwierz, dzisiaj spróbujemy się zająć przez chwilę tym, co to jest prawda. I już wyobrażam sobie Państwa wyraz twarzy. Część może z Państwa przypomni sobie określenie filozofa w końcu bliskiego, nawet mentalnie i terytorialnie naszej kliszczackiej ziemi, księdza Józefa Tischnera, który mówił, że prawda się dzieli na świętą prawdę, ty jest prawda i gówno prawdę. Kto inny może przypomni sobie jakieś inne określenia prawdy, już mniej dowcipne, a bardziej związane z filozofią czy z nauką. I nagle, gdybyśmy nawet spośród słuchaczy postarali się pozbierać te określenia prawdy, okazałoby się, że jest ich wiele bardzo różnych. Proszę się nie przejmować, to nie dramat. Mówi się, że dzisiaj w nauce jest co najmniej kilkadziesiąt definicji prawdy. Można więc spróbować zadać prawie że piłatowe pytanie. Cóż to jest prawda? Piłat oczywiście był w dramatycznym nieszczęściu, ponieważ ktoś, kto rozmawiając z wcieloną prawdą pytał prawdę, jest głęboko nieszczęśliwy. Filozof jest może w bardziej z jednej strony komfortowej sytuacji, że może pytać. Nie ma tego typu autorytetów religijnych, ale z drugiej strony może też czuć się bardzo zagubiony w tym gąszczu różnych definicji prawdy. Myślę, że jednak zamiast omawiać się Państwu choćby z grubsza niektóre, to powiem o tej prostej, najbardziej oczywistej, zwanej w filozofii klasyczną definicją prawdy. To określenie mówi o tym, że jest to swoista odpowiedniość umysłu ze stanem rzeczy. Co by to znaczyło? Mówi więc o tym ta definicja prawdy klasyczna, którą gdzieś tam jako pierwszy sformułował Arystoteles, w sposób taki nam dzisiaj też znany, że nagle w moim umyśle pojawia się jakieś sformułowanie, jakieś przekonanie najpierw o stanie rzeczy. Ale o tym stanie rzeczy dowiaduje się poprzez jakieś poznanie, a więc najpierw moimi zmysłami ustalam jakiś stan rzeczy związany z jakimś przedmiotem, jakąś otaczającą mnie rzeczywistością. Przede mną stoi na przykład szklanka herbaty, którą czcigodny pan redaktor dla mnie przygotował, aby mógł bez potknięć językowych mówić do państwa. I teraz mogę powiedzieć, że spróbuję. Ten napój jest gorzki. I teraz, czy zdanie to jest prawdziwe, czy fałszywe, będzie stosunkowo łatwo zweryfikować. Popatrzmy, moje zmysły, w tym momencie mój zmysł smaku, podpowiada mi coś, co określam jako później gorzkie, a więc pewne moje doświadczenie, mojego języka, mojego podniebienia, związane z tym czymś, co konkretnie nazywam, prawda, płynem stojącym przede mną. I staram się to wyrazić w formie językowej, zrozumiałej dla ludzi mnie otaczających w tym polskim plemieniu, a więc w prostym zdaniu ta herbata jest gorzka. I teraz popatrzmy, mamy więc tu rzeczywistość mojego doświadczenia z jednej strony, a z drugiej strony mamy wyraz językowy tego, czego doświadczam. Każdy z mnie słyszący, jeśli będzie znał język polski i będzie rozumiał wszystkie słowa w tym zdaniu się zawierające, więc przede wszystkim słowo herbata, także łącznik jest i określenie gorzka, będzie w stanie zweryfikować, czy to moje zdanie o tym płynie jest prawdziwe. Po prostu podejdzie, weźmie na język i powie, rzeczywiście jest gorzka. Więc popatrzmy, mamy więc tutaj klasyczne elementy klasycznej definicji prawdy. Mówi się o tym, że jest to adekwatność mojego zdania wobec stanu rzeczy. Czyli ja, jakoś doświadczając tej herbaty, wyrażam swój sąd, który jest najpierw przekonanie mojego umysłu, a później nabiera formy językowej, który każdy może słyszeć i może zweryfikować. Ta herbata jest gorzka. Pojawia się problem, moglibyśmy jeszcze szukać bardziej precyzyjnych określeń. Bo ktoś powie, jaka herbata? Ktoś, oczywiście siedząc naprzeciwko mnie i to zdanie łącząc z gestem wskazującym na szklankę stojącą przede mną, jest to zrozumiałe, choćby dla pana redaktora, który siedzi naprzeciwko mnie. Ale państwo może by mieli problem. Ta herbata, jaka herbata gorzka? No więc mogę powiedzieć bardziej precyzyjnie. Herbata, która znajduje się w szklance stojącej przede mną w studiu Radia Ein Karim, jest gorzka. I teraz myślę, że każdy z państwa, jeśli by tutaj przyszedł i znałby znaczenie tych słowa także gorzka, próbując tej herbaty mógłby stwierdzić, czy powiedziałem prawdę, czy nie powiedziałem prawdy. I to wydaje się dosyć oczywiste, to jest ta najbardziej podstawowa i myślę najbardziej zdroworozsądkowe rozumienie prawdy, więc jest to jakaś zgodność mojego sądu ze stanem rzeczywistości, który obserwuję moimi zmysłami. Okazuje się, że jednak nie jest to takie proste, ponieważ będą na pewno takie stany tej herbaty, które jedni z państwa na przykład określą jako słodkie, już będzie trochę cukru, dla kogoś może to być jeszcze gorzkie. A więc nasze doświadczenie tego, co jest gorzkie, a co słodkie, też nie jest równe dla nas wszystkich. Oczywiście ta herbata akurat, która stoi przede mną, w ogóle nie była słodzona, więc nie mielibyśmy, myślę, problemów z takim określeniem, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki moment, że wsypałbym, nie wiem, troszeczkę, pół łyżeczki, ćwierć łyżeczki i dla kogoś ona będzie ciągle gorzka, a ktoś powie, ona już jest słodka. A więc pojawiają się więc problemy takie, że nasze doświadczenie może nie być jednoznaczną weryfikacją prawdziwości danego zdania. I to jest jeden problem. No i tu mamy już przedmiot sporu bardzo dobry. Ktoś powie, ta sukienka jest jakiejś tam barwy, bo ma jakąś wrażliwość na tę barwę. Wiemy, że mężczyźni na przykład mają olbrzymi problem z nazywaniem i odróżnianiem na przykład odcieni beżu.
Kolorów.
Na przykład, czy w ogóle określaniem kolorów. I zaczyna się znowu problem, prawda? Bo ktoś będzie to widział lepiej, ktoś będzie widział gorzej, ktoś będzie lepiej potrafił nazwać i gorzej. I zaczyna się mnóstwo sporów. A więc nawet przy tak prostym określeniu prawdy, okazuje się, że nasza wrażliwość naszych zmysłów jest nieco inna, nasz poziom określania językowego jest nieco inny. W związku z tym może się okazać, że wcale nie będzie takie proste ustalenie, co jest prawdą nawet o tej herbacie. A popatrzmy, jest to dosyć prosty przedmiot. Jeżeli teraz mielibyśmy się zastanowić, na przykład, czy prawdą jest to, że Bóg jest albo Boga nie ma, gdzie doświadczenie zmysłowe niewiele nam podpowie, to się nagle okaże, że weryfikacja, czyli sprawdzenie takich zdań i określenie, czy są prawdziwe, czy fałszywe, stanie się bardzo trudne. A więc mimo, że wydaje się, że nawet ta prosta definicja prawdy jest łatwo sprawdzalna, używalna, więc ta adekwatność tego, co widzę z tym, jak to nazywam, to jednak się okazuje, że nie jest to takie proste. I też w historii filozofii wielu filozofów kwestionowało tę definicję. Mówiło, że ona jest nie do przetłumaczenia na przykład na precyzyjny język logiki. Nie da się jej do końca uzasadnić. Mówiono o tym, że są tam błędy językowe. I warto tu z dumą wspomnieć, działalność też wybitnego polskiego logika dwudziestolecia międzywojennego, który napisał takie słynne dzieło Pojęcie prawdy. Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych i pokazał w sposób precyzyjny, używając precyzyjnych instrumentów języka formalnego, języka związanego z logiką formalną, nam się to może kojarzyć troszkę z matematyką, że ta definicja jest do uzasadnienia, jest też do uzasadnienia formalnego. Nie zmienia to jednak faktu, mimo tych wysiłków, że samo pojęcie prawdy będzie bardzo trudne dla filozofów i będą oni podawali bardzo różne definicje prawdy. Ciekaw jestem, czy państwo, którzy mnie słuchają, kiedykolwiek zastanawiali się, co to jest prawda i czy jakich wymagań używają do tego, aby stwierdzić, że coś jest prawdziwe, czy nie. Ja myślę, że warto się czasami nad tym zastanowić, ponieważ dzisiaj potrzebujemy wielu instrumentów do weryfikowania tego, czy coś jest prawdziwe. Bardzo często we współczesnej kulturze, może jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy, przyjmujemy coś jako prawdziwe ze względu na autorytet tego, kto mówi. I to jest z jednej strony oczywiste, bo jeżeli astronom mówi, że gdzieś tam są jakieś, prawda, planety czy gwiazdy, które odkrył, ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Nie mam ani takiej aparatury, ani takich instrumentów, ani takiej wiedzy, żeby sprawdzić, że on mówi prawdę. Mogę jedynie polegać na tym, że jego koledzy, którzy są równie obyci, są specjalistami tego samego rzędu w danej dyscyplinie, są w stanie potwierdzić, no, że rzeczywiście jest to prawdziwe osiągnięcie, ale to tak czy inaczej ciągle jest przyjmowanie za prawdziwe jakiegoś sądu ze względu na autorytet tego, kto im mówi. Są jednak takie obszary naszego poznania, gdzie musimy się oprzeć na autorytecie. Takim obszarem jest na przykład religia. Opieramy się na autorytecie świadków, a więc cała nasza religia na przykład opiera się na autorytecie tych, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego. Ufamy im, ich świadectwu i uznajemy je za prawdziwe. Ja myślę, że warto się zastanowić może na bazie też choćby tych naszych tutaj krótkich rozważań, co ja uznaję za prawdę. Kogo uważam za autorytet, któremu bezgranicznie i bezwarunkowo wierzę, a wobec czyich sądów jestem podejrzliwy, nieufny, poddaję często wątpliwość i dlaczego. Myślę, że jeszcze wrócimy do tych rozważań, bo chciałbym kiedyś państwu jeszcze opowiedzieć o sceptycyzmie. Na dzisiaj dziękuję.
Również dziękuję bardzo.